Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Wrocławskie peregrynacje.
Dziś zobaczymy miejsce, gdzie było pierwsze osadnictwo we Wrocławiu, Ostrów Tumski. Ostrów w języku Słowian oznaczał wyspę, a Tum – kościół, czyli jesteśmy na wyspie kościelnej, kolokwialnie mówiąc. Archikatedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela to rzymskokatolicki gotycki kościół parafialny, a także katedralny biskupów wrocławskich, zlokalizowany na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Świątynia widoczna jest z daleka z powodu dwóch strzelistych hełmów wież, które mają około 100 metrów wysokości. Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XIII-XIV wieku. Poprzedzały ją jednak trzy inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem barokowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich. Po trzech poprzednich świątyniach świadczą nieliczne zachowane fragmenty w podziemiach obecnej archikatedry. Po roku 1000, w związku z założeniem biskupstwa i w czasie wzmożonej aktywności budowlanej obiektów sakralnych w Europie, po roku jubileuszowym pierwszy kościół zastąpiono większą budowlą przedromańską w formie trójnawowej bazyliki filarowej ze sklepioną kryptą na czterech filarach i z wieżami we wschodniej części. Za jej fundatora uznaje się księcia Bolesława Chrobrego. Dzięki jego staraniom erygowano diecezję wrocławską. W końcu XI wieku z inicjatywy księcia Polski Kazimierza Odnowiciela zbudowano nową katedrę. W następnych dziesięcioleciach nastąpiła realizowana w kilku etapach gotycka przebudowa. W XIII wieku biskup Tomasz I rozbudował katedrę od wschodu w prosto zamknięty ceglany chór z obejściem w stylu wczesnego gotyku katedralnego. Nad narożami obejścia ulokowano dwie niewielkie wieże, które pozostały do dziś nieukończone. Około 1315 roku biskup Henryk z Wierzbna zaczął od strony wież budować nową gotycką nawę. Budowę kontynuował biskup Nankier i ukończył ją około 1349 roku. W 1517 roku biskup Jan Tużo ufundował nowy portal zachrystii, uważany za pierwsze dzieło renesansu na Śląsku. W czerwcu 1540 roku pożar strawił dach, dzwony i hełm wieży północnej. Kolejny pożar w czerwcu w 1759 roku zniszczył hełm wież wraz z dzwonami, dach nad nawami, zachrystię, mały chór i organy. Zniszczenia stopniowo odbudowywano przez następne 150 lat. Biskupstwo wrocławskie w 1930 roku zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa i metropolii, a katedra stała się archikatedrą. 15 lat później, w czasie II wojny światowej, podczas oblężenia przez Armię Czerwoną twierdzy Wrocław, uległo zniszczeniu aż 70% katedry. Wstępna odbudowa pod kierownictwem architekta Marcina Bukowskiego trwała do 1951 roku, kiedy to 29 lipca tegoż roku prymas Polski Stefan Wyszczyński dokonał ponownego poświęcenia archikatedry. W następnych latach trwał proces odbudowy archikatedry i uzupełnienia jej wyposażenia. Do świątyni przeniesiono późnogotycki penaptyk z Lubina, który stał się ołtarzem głównym, stale z katedry świętego Wincentego, ocalałą część organów z hali stulecia. Obecne organy katedralne mają 151 głosów i są jednym z największych w Polsce. Przeniesiono również obraz Matki Boskiej, tak zwanej Madonna Sobieska, z Międzylesia. Od 1968 roku prowadzono drugi etap konserwacji archikatedry zewnętrznej, rekonstrukcję pokrycia dachów, kaplic, dokończenie konserwacji wnętrza. Przez te wszystkie lata obie wieże katedry straszyły płaskimi, pozbawionymi hełmów dachami, częściowo porośnięte darnią. Dopiero w 1985 roku kardynał Henryk Gulbinowicz zgodził się zaakceptować projekt nowych hełmów zaproponowany przez architekta profesora Edmunda Małachowicza. Projekt ten zyskał formalną akceptację służb miejskich 3 lata później. 14 sierpnia 1991 roku ustawiono oba 17-metrowe hełmy na wieżach katedry. Każdy z nich ma 37 metrów i od tej pory obie wieże mają po około 97 metrów wysokości. W wieży północno-zachodniej wbudowano windę umożliwiającą wjazd na galeryjkę widokową wokół hełmu. Przy dobrej pogodzie wspaniały widok na panoramę Wrocławia i okolic na odległość od 40 do 80 km przy dobrej pogodzie. Podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 31 maja 1997 roku odbyła się we wrocławskiej archikatedrze uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Sobieskiej przywiezionego tu w latach 50. W kościele tym można oglądać kilka kaplic. Pochodzą z różnych lat, zarówno z XIV, jak i z XVIII wieku. Czarują wspaniałymi dekoracjami, które dają przekrój poprzez sztukę kilku wieków. Opowiem krótko o jednej z najciekawszych kaplic. Kaplica Bożego Ciała jest także nazywana elektorską. Jej fundator, biskup wrocławski z przełomu XVII-XVIII wieku, Franciszek Ludwin von Nienburg, należał do grona elektorów Rzeszy Niemieckiej. Kaplica jest autorstwa wiedeńskiego artysty Johanna Bernarda Fischera von Erlach. Wystrój ołtarza, jak i całej katedry, jest unikalnym nawiązaniem do tradycji Starego Testamentu i jego wypełniania się w Nowym. W ołtarzu głównym zatem można zobaczyć Mojżesza i Arona, a w centralnym miejscu Arkę Przymierza. Po przeciwnej stronie ołtarza, obok Jezusa na krzyżu, jest Mojżesz. Warto podkreślić, że w kaplicy pochowana jest wnuczka króla Jana III Sobieskiego, Maria Kazimiera Sobieska. Wspaniałe organy z początku XX wieku były w momencie swojego powstania największym instrumentem tego typu na świecie. Przetrwały wojnę z licznymi uszkodzeniami, zostały odnowione i obecnie można cieszyć się ich muzyką w każdą mszę świętą w kościele. Msze w archikatedrze świętego Jana we Wrocławiu odbywają się 7 razy w ciągu niedzieli. W ciągu ich trwania nie można zwiedzać kościoła. Zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 16 i w niedzielę w godzinach od 14 do 16. Dodatkowo wejście na wieżę widokową jest czynne w sezonie od maja do października w podobnych godzinach co zwiedzanie archikatedry. Obecna archikatedra jest trójnawową, gotycką, orientowaną bazyliką z otoczonym obejściem głównego ołtarza, tak zwanym ambitem. Obejście posiada bogatą dekorację kamieniarską kapiteli i zworników z przedstawicielami figuralnymi i herbami. Ponadto zwraca uwagę portal łączący południową część ambitu z zachrystią, stanowiących jedno z pierwszych dzieł renesansu na Śląsku. Katedra ma długość 100 metrów i szerokość ponad 44 metry. Katedra posiada 3 wejścia. Główne od zachodu, prowadzące przez domek portalowy, oraz 2 boczne od północy i od południa. Z katedrą związane są różne legendy. Przytoczę 2 najbardziej popularne. Pierwsza dotyczy głowy na wieży katedry. Legenda głosi, że żył niegdyś we Wrocławiu bogaty złotnik imieniem Franciszek. Miał on piękną córkę, Barbarę, o której względy zabiegały tuziny młodzieńców. Ojciec postanowił jednak, że odda ślicznotkę tylko w bogate ręce. Pech chciał, że w Barbarze zakochał się jego czeladnik imieniem Henryk. Chłopak nie mający grosza przy duszy. Barbara odwzajemniała jego uczucia i spotykali się w ukryciu, w tajemnicy przed ojcem. Niestety, złotnik miał również drugiego czeladnika, który wiedząc o potajemnych schadzkach kochanków, postanowił zazdrości wydać spisek Henryka i Barbary. Złotnik wprawdzie nie wierzył w to, co słyszy, ale nie omieszkał sprawdzić prawdomówności swojego informatora. Pewnego razu nakrył obejmujących się kochanków i zezłościł się piekielnie i wygonił Henryka ze swojego domu. Żadne zapomnienia o płomiennej miłości, jaką darzyli się młodzi, nie pomogły. Opuszczając Wrocław, Henryk poprzysiągł sobie, że wróci do miasta, gdy będzie bogaty. Włóczył się po okolicy, dniami i nocami, zmarznięty i głodny, aż pewnego razu napadli go zbójcy. Nie miał nic cennego, więc nie zrobili mu krzywdy, a wręcz zaproponowali, żeby się do nich przyłączył. I tak oto Henryk zaczął zarabiać, łupiąc podróżnych na szlaku handlowym z Wrocławia do Pragi. Lata mijały, zabójcy zostali schwytani, a na wolności został tylko Henryk. Uzbierał podczas grabieży wystarczający majątek. Postanowił więc wrócić do Wrocławia i starać się o rękę Barbary. Zarówno dziewczyna, jak i złotnik uwierzyli w jego zapewnienia uczciwej pracy. Jednak gdy Franciszek pożądliwie przeglądał skarby Henryka, natknął się na zakrwawiony świstek papieru. Był to list napisany do jego przyjaciela, którego niedawno zamordowali zbójcy. Domyślił się wszystkiego i natychmiast ponownie wygonił Henryka. A ten w odwecie postanowił spalić mu dom. Jak postanowił, tak uczynił. A żeby lepiej widzieć swoje dzieło, wdrapał się na wieżę katedry. Spotkała go jednak zasłużona kara. Mury katedry zacisnęły się wokół jego szyi i pochłonęły ciało. A z wieży do dziś wystaje jego skamieniała, wykrzywiona w przedśmiertnym grymasie twarz. Ku przestrodze. Druga legenda jest o lwie przy wejściu do katedry. Po obydwu stronach głównego wejścia do katedry wrocławskiej znajdują się dwie wytarte kamienne rzeźby. Na pierwszy rzut oka nie przypominają niczego konkretnego. Jednak jedna z nich przedstawia lwa, druga orła. Legenda głosi, że jeżeli samotna kobieta chce rychło poznać swojego przyszłego ukochanego, powinna dotknąć lwa. Natomiast samotny mężczyzna, szukając żony, orła. Gdy przyjrzymy się bliżej, dostrzeżemy, że podobizna lwa jest już bardzo, bardzo mocno wytarta. Na Ostrowie Tumskim jest kilka kościołów. Nie będziemy w czasie naszej wycieczki zwiedzać więcej. Wspomnę tylko, że jest jeszcze obok katedry późnoromański kościół pod wezwaniem świętego Idziego z pierwszej połowy XIII wieku. Kościół jest najstarszym w pełni zachowanym budynkiem Wrocławia, a zarazem najstarszym czynnym do dziś kościołem w mieście. Warto przy odrobinie czasu zajrzeć tam. Naprawdę warto. Arkada z cegieł łączy kościół z XVI-wieczną kapitułą w stylu późnego gotyku, tworząc tak zwaną bramę kluskową albo kluszczaną. Budynek kapituły oraz z nim sąsiadujące mieszczą Muzeum Archidiecezjalne, w którym wystawiono zbiory cennych obiektów sztuki sakralnej, a także między innymi Księgę Henrykowską, egipską mumię z IV wieku przed naszą erą, kamienne płaskorzeźby z III wieku z Syrii i okolic Damaszku. Z bramą kluskową związana jest kolejna ciekawa legenda, według której kiedyś pod wrocławskiej miejscowości Zielony Dąb, obecnie osiedle Dąbie we Wrocławiu, mieszkał chłop Konrad z żoną Agnieszką. Kobieta słynęła z talentu do przyrządzania najlepszych w okolicy klusek śląskich. Gdy zmarła na dżumę, Konradowi groziła śmierć głodowa. Pewnego razu mężczyzna wybrał się do Wrocławia i przysnął w pobliżu kościoła świętego Idziego. We śnie ukazała mu się żona i zapowiedziała, że podaruje magiczny kociołek, który co noc napełniać się będzie świeżymi kluskami. Konrad musiał spełnić tylko jeden warunek. Nigdy nie zjadać wszystkiego, zostawiając jedną kluskę na dnie naczynia. Po obudzeniu chłop ujrzał przed sobą pełen garnek. Nie mógł nad sobą zapanować i chciał zjeść wszystkie kluski. Ostatnia kluska jednak nie chciała dać się złapać. Goniona przez Konrada w końcu legła na szczycie arkady i zamieniła się w kamień. Kociołek już nigdy się nie napełnił. Idąc ulicą Świętego Idziego, przechodzimy obok kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża i kościoła Świętego Bartłomieja. Kolegiata powstała z fundacji księcia Henryka Probusa w 1287 roku. Kościół jest bardzo wysoki, dwukondygnacyjny. Ceglany kościół halowy posiada niezwykły na Śląsku dwukondygnacyjny układ wnętrza. Dolny kościół Świętego Bartłomieja i górny właściwy Świętego Krzyża. Do 1956 roku dolny kościół był używany przez wrocławskich Niemców, następnie do 1997 roku przez parafię grekokatolicką, a pod koniec XX wieku reaktywowano kapitułę kolegiacką. Na znajdującym się przed świątynią placu kościelnym w latach 30. XVIII wieku powstał barokowy pomnik świętego Jana Nepomucena wykonany przez wrocławskiego rzeźbiarza Jana Jerzego Urbańskiego. Kiedy zacznie zapadać zmrok, zobaczymy na Ostrowie Tumskim ciekawą postać. Jest to latarnik. Chodzi po ulicach Ostrowa i zapala latarnie gazowe. Latarnik posiada odpowiedni strój. Coś jak długi frak, kapelusz, a w dłoniach ma długą zapalarkę do palników gazowych w lampach. Zapalenie jest ciekawe. Jeżeli czas pozwoli, to warto się temu przyjrzeć. Ulicą Świętokrzyską dochodzimy do ulicy Sienkiewicza, gdzie jest ogród botaniczny i Muzeum Przyrodnicze, a w zasadzie Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego. To muzealna instytucja naukowo-badawcza we Wrocławiu, założona w 1814 roku z inicjatywy niemieckiego profesora Johanna Ludwiga Gravenhorsta, który został jej pierwszym dyrektorem. Placówka jest obecnie jedną z jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. We wrocławskim muzeum znajduje się około 2,5 miliona okazów zwierząt i około 0,5 miliona roślin, z czego wystawionych jest ponad 3100 okazów zoologicznych i 600 botanicznych. Niektóre eksponaty wypożycza się na prawach wzajemności innym placówkom badawczym, z wyjątkiem tzw. holotypów, czyli okazów stanowiących wzorzec nazwy danego gatunku zwierzęcia lub rośliny nadanej jej przez odkrywcę. W klasyfikacji placówek naukowych Komitetu Badań Naukowych posiada ono najwyższą kategorię, kategorię A. Czynne są cztery wystawy tworzące największą ekspozycję przyrodniczą w Polsce. Jest to świat zwierząt, świat roślin, układ kostny kręgowców oraz owady i człowiek. Szczególnie imponujący jest jedyny w Polsce niemal kompletny szkielet płetwala błękitnego, młodego osobnika mierzącego ponad 14,5 metra długości. Zwracają uwagę okazy wymarłych zwierząt, m.in. wilka workowatego, papugi karolińskiej, czajki czarnoskrzydłej, krukobroda różodziobego i alki olbrzymi. Wystawa botaniczna jest jedyną tego typu w Polsce. Składa się blisko z 500 gatunków roślin należących do wszystkich grup systematycznych. Dośląską ciekawostką jest perłorudka rzeczna, gatunek małża, który żył w Kwisie jeszcze na początku XX wieku i produkował prawdziwe perły. Ostatnie osobniki odnotowano pod Świeradowem. Wyginęły między innymi w wyniku nawożenia okolicznych pól. W czasach, gdy perły mogli pozyskiwać wyłącznie królowie sascy i ich łowczy, za kłusownictwo obcinano rękę. W innej gablocie wystawiono muszle małża, z którego produkowano purpurę. Barwiono nią tkaniny. Na 1 m2 trzeba było blisko 17 tysięcy takich ślimaków. Muzeum przyrodnicze jest czynne codziennie, oprócz poniedziałku w godzinach od 9 do 15, w soboty i niedzielę od 10 do 16. Muzeum na zwiedzających robi ogromne wrażenie, a ilość eksponatów jest wręcz przytłaczająca, zwłaszcza dla dzieci. Przy muzeum jest ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogród botaniczny założono w 1811 roku na terenie częściowo Ostrowa Tumskiego, częściowo odzyskanych po zburzonych na rozkaz Napoleona fortyfikacjach miejskich i po zasypanej północnej odnodze Odry. Po tej odnodze rzeki pozostał w ogrodzie zbiornik wodny. Obecnie obszar ogrodu zajmuje ponad 7 hektarów, z czego 0,33 hektara jest pod szkłem i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin. Licząc różne ich odmiany, liczba sięga około 11 tysięcy. Na terenie ogrodu, głównie w arboretum, rosną cypryśniki błotne, mamutowce, sekwoja, cedry, szczydlice, modrzew polski, metasekwoje, cyprysowce, lejlanda i sośnice. Spośród rosnących na terenie ogrodu drzew za pomniki przyrody uznano 27. Pośród nich dęby, cisy, miłożęby, buki i platany. Oprócz ekspozycji roślin w ogrodzie można podziwiać zbudowane w połowie XIX wieku alpinarium. To przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla kamiennego, przedzielonych osadami piaskowców i łupków. W ekspozycję tą wkomponowano skamieniałe odciski wymarłych roślin, skamieniałe pnie drzew i tym podobne. Jednostką filialną Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego od 1988 roku jest ponad 70-hektarowe arboretum w Wojsławicach niedaleko Niemczy, słynące z wielkiego zbioru rododendronów i rzadkich drzew iglastych. W 1945 roku, podczas oblężenia twierdzy Wrocław przez Armię Czerwoną, całkowitemu zniszczeniu uległa kolekcja roślin szklarniowych i w 50% drzewostan ogrodu. W ogrodzie Niemcy ustawili stanowiska artylerii przeciwlotniczej, przyjmowali na jego terenie lotnicze zrzuty zaopatrzenia i zbudowali liczne schrony z amunicją. Jeszcze podczas gruntownego czyszczenia ogrodowego stawu, reliktu po zasypanym korycie od nogi Odry, znaleziono na dnie pokaźny arsenał z czasów ostatniej wojny. Teraz nie pora na zwiedzanie ogrodu botanicznego, ale kiedy przyjdzie wiosna i rozkwitną drzewa i rośliny, jest tu po prostu bajecznie. Przychodzą tu całe rodziny i miło, aktywnie spędzają czas spacerując, odpoczywając na ławkach lub innych miejscach odpoczynku. Z ogrodu idziemy przez most pokoju do panoramy wrocławickiej. Po drodze mijamy gmach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, jednego z głównych muzeum Wrocławia i Dolnego Śląska. Zbiory muzeum obejmują przede wszystkim malarstwo i rzeźbę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł całego Śląska. Poprzednikami Muzeum Narodowego we Wrocławiu w XIX wieku i do 1945 roku było utworzone na początku XIX wieku Królewskie Muzeum Sztuki oraz powstałe w 1880 roku Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych. Po II wojnie światowej, kiedy Wrocław znalazł się w granicach Polski, podjęto decyzję o utworzeniu nowego muzeum, polskiego w charakterze, które powstało 1 stycznia 1947 roku. Zapoczątkowało swą działalność jako muzeum państwowe. W 1950 roku zmieniono nazwę na Muzeum Śląskie, co podkreślało profil jego działania, W 1970 roku zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego. Główny trzon kolekcji polskiej pochodzi ze zbiorów muzealnych Lwowa, Muzeum Narodowego imienia Króla Jana III Sobieskiego, Muzeum Lubomirskich i z Kijowa, przekazanych Wrocławowi w 1946 roku. Dominuje tu malarstwo, w tym dzieła Marcello Bacciarellego, Bernardo Bellotta, Anny Bilińskiej-Bogdanowiczowej, Józefa Branta, Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Gersona, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grotgera, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki i Piotra Małachowskiego. Oczywiście zbiory są bogate i warto tam zajrzeć, tym bardziej, że bilet z panoramy Bracławickiej upoważnia do bezpłatnego wstępu do muzeum i jest ważny 6 miesięcy. Stąd niedaleko już do gmachu panoramy Racławickiej. Panorama Racławicka to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie podziwiać można relikt XIX-wiecznej kultury masowej. Wielkie malowidło, 15 na 114 metrów, dzięki zespoleniu poszczególnych zabiegów malarskich, takich jak specjalna perspektywa i technik, tak jak oświetlenie, sztuczny teren, zaciemnienie, kręte podejście, przenosi widza w inną rzeczywistość i inny czas. Trudno tu dostrzec, gdzie kończy się trójwymiar, a zaczyna dwuwymiar, czyli obraz. Panorama Racławicka to pierwsze i jedyne zachowane do dziś polskie dzieło tego rodzaju. Pomysłodawcą panoramy był znany lwowski malarz Jan Styka, który zaprosił do współpracy znakomitego batalistę Wojciecha Kosaka. Jan Styka namalował grupę chłopów zdobywających armaty rosyjskie, postać naczelnika Kościuszki na koniu, postać Bartosza Głowackiego, a Wojciech Kosak namalował konia pod Kościuszką, sztab jadący za naczelnikiem, grupę rosyjskich żołnierzy broniących armat i kawalerię narodową. W powstawaniu dzieła brali udział jednak inni malarze, jak Ludwik Boller namalował krajobraz oraz część nieba obrazu, Tadeusz Popiel namalował krajobraz, wszystkie drzewa oraz chałupy chłopskie, Zygmunt Rozwadowski sceny batalistyczne pod kierunkiem Kosaka, Teodor Aksentowicz również sceny batalistyczne pod kierunkiem Kosaka, linie piechoty 2 Regimentu Pieszego Koronnego generała Józefa Wodzickiego. Włodzimierz Tettmajer był ekspertem od folkloru. Namalował pod kierunkiem Styki stroje ludowe oraz Wincenty Wodziński, uczeń Jana Matejki, namalował postać Kościuszki i pod kierunkiem Styki stroje ludowe. Również malował swoje sceny Michał Soziński. Autorom pomysłu zależało głównie na upamiętnieniu tradycji narodowych w setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej i zwycięskiej bitwy stoczonej 1794 roku pod Racławicami przez wojska powstańcze z udziałem słynnych kosynierów pod wodzą generała Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez generała Tormasowa. Krzepiące serca bitwa racławicka miała dla będącego wówczas w niewoli narodu niezwykłe znaczenie. Dlatego zorganizowana w 1894 roku we Lwowie powszechna wystawa krajowa była dobrą okazją do realizacji projektu Styki. Specjalnie tkane płótno zakupiono w Brukseli, żelazną konstrukcję rotundy wykonano w Wiedniu. Budynek rotundy usytuowano w Lwowie w Parku Austryjskim i był gotowy w lipcu 1893 roku. Olbrzymie malowidło powstało w ciągu zaledwie 9 miesięcy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 5 czerwca 1894 roku i cieszyło się od początku niesłabnącym zainteresowaniem widzów i od razu stało się magnesem przyciągającym rzesze turystów. Po II wojnie światowej w 1946 roku Malowidło wraz z częścią zbiorów Ossolineum trafiło do Wrocławia. Tu kolejne komitety społeczne czyniły starania o konserwację i ekspozycję płótna. Oczekiwania Polaków spełniły się dopiero po wstrząśnie sierpnia 1980 roku. Ponowne udostępnienie panoramy nastąpiło 14 czerwca 1985 roku. Ogromna atrakcja Starego Lwowa stała się natychmiast główną atrakcją Wrocławia. Współcześni widzowie mogą także uczestniczyć w niecodziennym spektaklu złudzeń. Wśród licznych gości zwiedzających panoramy znaleźli się Jan Paweł II, Królowa Holandii, Czesław Miłosz. Nie wiadomo, czy projektanci rotundy dla panoramy brali taką możliwość pod uwagę, ale mimo bliskości rzeki Odry, usytuowanie malowidła wewnątrz budynku w parę metrów nad poziomem gruntu zabezpieczyło obraz przed bezpośrednim zalaniem, nawet gdyby wody rzeki dotarły do rotundy, co mogło mieć znaczenie podczas wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku. Panorama racławicka jest otwarta zasadniczo stale. Najpierw 7, obecnie 6 dni w tygodniu i tylko od czasu do czasu wystawa jest na krótko zamykana w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych. Cieszy się wciąż ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających. Państwa również zapraszam z rodzinami na niezwykle ciekawą wycieczkę po tej części Wrocławia. Thank you.